Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Karman. Gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, minął rok od pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce i pierwszego przypadku koronawirusa w województwie lubelskim. Jak przez te 12 miesięcy zmieniło się pana życie? Życie medyka, który przecież tysiące mieszkańców naszego województwa zatrzymał na tym świecie.
Tak, no może byśmy powiedzieli, że wiele osób udało się jednak uratować, to jest najważniejsze, natomiast na pewno zmieniło się, bo myślę, że tak jak zmieniło się życie każdego Polaka i każdego tak naprawdę człowieka na ziemi, większości osób, bo nie spodziewaliśmy się czegoś takiego jak ten ostatni rok. Na pewno więcej pracy, dlatego że my pracujemy na okrągło od zeszłego roku, tak naprawdę nieprzerwanie i mam wrażenie, że ten strumień pacjentów w pewnym momencie był kierowany głównie do nas. Na pewno liczne problemy, które muszą być rozwiązywane na bieżąco, nie tylko w godzinach pracy, w cudzysłowie godzinach pracy, bo ja mam wrażenie, że coś takiego nie istnieje w moim życiu, ale w, no, praktycznie codziennie. Na pewno cierpią na tym jakieś hobby, prawda? Cierpi na tym troszkę rodzina i no, taka jest rzeczywistość, taka jest potrzeba w tej chwili. Trudno się skarżyć tutaj, absolutnie jestem ostatnią osobą, która by się skarżyła na zmianę tego życia.
A czy miał pan taki moment, w którym czysto po ludzku miał pan dosyć, był pan bezsilny? Bezsilny na to, że mówiąc wprost, no nie da się uratować ludzkiego życia.
No ta bezsilność, jeżeli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, ona była, jest i będzie niestety, dlatego że mamy do czynienia z naprawdę potężnym wrogiem i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli chodzi o takie ludzkie dość, no myślę, że każdy w okresie tego roku miał taki moment, kiedy no, miał wrażenie, że żyje w jakimś matriksie, że to wszystko dzieje się obok, bo myślę, że no, rok, dwa, trzy lata temu nikt nie przypuszczał, że będziemy żyli w takich czasach.
Jak w takim razie wygląda praca na pańskim oddziale? Czy oddział jest przepełniony w związku z tą no stale nasilającą się trzecią falą epidemii?
To znaczy, no, my mamy praktycznie cały czas pełne obłożenie od okresu po wakacjach, od września, października, kiedy zaczęły się te wzrosty, kiedy przeszliśmy od skali kilkuset przypadków w kraju do skali kilku tysięcy, a ostatnio kilkunastu tysięcy. Także do naszej kliniki trafiają cały czas pacjenci, w ciężkim stanie. Niestety ludzie czasami umierają, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, cieszymy się z tych sukcesów, które pozwalają jak gdyby no, mieć nadzieję, że będziemy w stanie długo jeszcze ratować ludzkie życie.
Był pan, a właściwie jest pan jednym z pierwszych medyków, którzy zdecydowali się w Polsce na podawanie osocza. Osocza ozdrowieńców osobom zakażonym. Czy nadal mimo upływu czasu, rok praktycznie, jest pan zadowolony z wyników tej terapii?
Proszę państwa, przede wszystkim nie mamy zbyt wielu możliwości takiego leczenia ukierunkowanego na to zakażenie wirusowe. Mamy jeden lek przeciwwirusowy, mamy osocze, mamy leki blokujące układ immunologiczny. Jeżeli chodzi o osocze, my głęboko wierzymy, mamy takie nasze obserwacje, nie tylko wynikające z wiary, ale poparte również takimi no, obserwacjami klinicznymi, że to osocze działa. Tylko tu jest podstawowy problem taki, że po pierwsze to osocze musi być w odpowiednio wysokim mianie, czyli to miano przeciwciał musi być bardzo wysokie i to potwierdzają liczne prace na całym świecie, że podanie osocza o dużym mianie ma skuteczność. Po drugie musi być podane w miarę wcześnie. Zastosowanie osocza u osoby, która jest podłączona do mechanicznej wentylacji, do respiratora, czy za chwilę będzie podłączona, no raczej nie rokuje skuteczności, raczej nie rokuje sukcesu, a więc tutaj odpowiedni moment, odpowiedni czas i tak jak powiedziałem, odpowiednie miano osocza daje nam nadzieję i my to widzimy, że pomaga wielu osobom.
Panie profesorze, zadałem to pytanie nie bez powodu, bo Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych opublikował taki list, w którym to naukowcy stwierdzili, że zatrzymują czy wstrzymują badania nad osoczem jako tą terapią dla osób zakażonych ze względu na to, że nie ma oczekiwanych efektów.
Tak, rzeczywiście ta rekomendacja tak naprawdę wstrzymująca badania i stosowanie osocza w Stanach wywołała dużo zamieszania, dlatego że równocześnie mniej więcej w tym samym czasie mamy świetną pracę z ośrodka skądinąd amerykańskiego, ze Szpitala Metodystów w Houston, gdzie wykazano w sposób jednoznaczny, że właśnie tak jak wspomniałem, podanie wysokiego miana osocza o wysokim mianie przeciwciał we wczesnym okresie pozwala uratować ludzi. Także mamy inne prace liczne, mamy dwie prace na przykład z Argentyny, gdzie jedna mówi o tym, że osocze nie działa, a druga mówi, że działa świetnie. Także widzicie Państwo, że tutaj bardzo wiele zależy od tego, jak my to osocze stosujemy. Ja osobiście recenzowałem taką metaanalizę stosowania osocza przez różne ośrodki na całym świecie. Artykuł w bardzo dobrym czasopiśmie, gdzie zespół koreański wykazał w sposób jednoznaczny skuteczność stosowania tego osocza. Ta praca ukaże się, myślę, w ciągu paru tygodni. A więc no, mamy wiele za, plus do tego własne bardzo pozytywne obserwacje.
Panie profesorze, przejdźmy teraz do szczepień. Coraz więcej niewiadomych i no mam wrażenie takich niedopowiedzeń narasta wokół osób, które przeszły koronawirusa, czyli ozdrowieńców. Pytanie jest takie, czy te osoby w ogóle powinny się szczepić? Jeżeli tak, to czy jedną dawką, czy dwiema dawkami, czy AstraZeneca, czy Pfizerem? Mam wrażenie, że rząd sam nie wie, jak ten harmonogram ma wyglądać. Zmieniają go mniej więcej jak kartki w kalendarzu, czyli każdego dnia dowiadujemy się innych informacji.
Po pierwsze, zmiana harmonogramu czy Narodowego Programu Szczepień, no jest, ja wiem, że przez wiele osób jest oceniana negatywnie, natomiast ja, broń Boże, nie broniąc rządu, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, że tutaj reagowanie na doniesienia, na sytuację, na chociażby dostawy szczepionek będzie w ciągu najbliższych paru tygodni, może miesięcy, to będzie musiało być zmieniane na bieżąco. Także myślę, że jesteśmy skazani na taką pewną dozę niepewności i takiego uczucia no, zmiany właśnie tych założeń. Natomiast wracając do pytania, jeżeli chodzi o szczepienie ozdrowieńców, to po pierwsze są bardzo liczne dowody, że taka szczepionka u ozdrowieńca ma sens. Po pierwsze dlatego, że zapewnia troszkę inny rodzaj odporności niż zakażenie naturalne. Zapewnić ma, mówię ma, bo na dowody czekamy w tej chwili, ma również zapewnić skuteczną ochronę przed różnego rodzaju wariantami wirusa, co jest niezwykle istotne. Poza tym ma zapewniać również dłuższą protekcję przed zakażeniem. To wszystko jest, jak Państwo widzicie, w takim trybie przypuszczającym, dlatego że my mówimy o sytuacji, która dotyczy tak naprawdę kilku ostatnich miesięcy, a więc my musimy zaczekać jeszcze chwilę na podstawowe dwie informacje, jak długo i jaki rodzaj odporności utrzymuje się po naturalnym zakażeniu i to samo pytanie w kontekście szczepień. Także ja uważam, że szczepienie ma sens, natomiast pytanie kiedy i pytanie czym. Kiedy? Wiemy w tej chwili, że odporność po zakażeniu trwa co najmniej 6 miesięcy. W tej chwili troszkę są różne rekomendacje. Rekomendacje wielu krajów mówią o tym, żeby szczepić po 3 miesiącach ozdrowieńców, a niektóre rekomendacje, w tym naszego towarzystwa, mówi, że 6 miesięcy w zupełności wystarczy bez szczepionki, a więc po 6 miesiącach. Nie ma zgodności co do szczepienia jedną lub dwoma dawkami. Muszę powiedzieć, że nasze własne badania, te prowadzone w Lublinie, pokazują, że jedna dawka w zupełności wystarczy. Ona stymuluje olbrzymią odpowiedź immunologiczną u ozdrowieńców i moim zdaniem jedna dawka w zupełności wystarczy. Natomiast proszę pamiętać, że poruszamy się w kontekście preparatu medycznego, biologicznego i tutaj muszą być na to twarde dowody.
Panie profesorze, jaka jest szansa, że ozdrowieniec, który no, zaraził się, czy przeszedł chorobę, załóżmy, pół roku wcześniej, zarazi się ponownie? To, że nie ma przeciwciał, no możemy się domyślać, ale czy ludzki organizm wytwarza, nie jestem medykiem, ale no, pewnego rodzaju naturalną odporność immunologiczną, taką, która by przed tym koronawirusem uchroniła?
Przeciwciała są bardzo ważne, ale to nie jest jedyna linia obrony, także nawet jeżeli ktoś nie ma przeciwciał, są dowody na to, że odporność typu komórkowego w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o ochronę. A więc jeżeli pytamy o to, jaka jest szansa na powtórne zakażenie, to myślimy przede wszystkim o osobach, które mają deficyty odporności, a więc takie, które nie produkują ani przeciwciał, ani ta odporność typu komórkowego nie jest wystarczająca, lub myślimy o takich, u którym ta odporność wygasła. No jednak z czasem chociażby ten poziom przeciwciał spada. Wydaje się, że mówimy o 3-5% osób, które mogą no, nie wyprodukować odpowiedniej odporności po naturalnym zakażeniu. Zresztą to jest zgodne z naszymi obserwacjami, proszę Państwa, dlatego że my w mediach słyszymy o przypadkach powtórnych zakażeń, sami znamy takie przypadki, ale jest to naprawdę duża rzadkość, a więc tu nie ma w tej chwili, mimo że jesteśmy rok po pierwszych zakażeniach, za chwilę będziemy kilka miesięcy po tych zwiększonej ilości zakażeń, my nie mamy naprawdę napływu osób, które ponownie chorują, ponownie zakażają się wirusem SARS-CoV-2.
Panie profesorze, rozmawiając o szczepieniach, nie sposób nie porozmawiać o szczepionce AstraZeneca. Czy podziela pan obawy, czy rozumie pan obawy osób, które nie chcą się szczepić tą szczepionką, która nie jest szczepionką mRNA, po której no coraz częściej dowiadujemy się, że występują olbrzymie objawy poszczepienne. Niektóre kraje, w tym Austria, całkowicie wstrzymały szczepienia AstraZeneca.
Wyjaśnijmy sprawę Austrii. Austria wstrzymała szczepienia w związku z dwoma przypadkami zgonów w jednej z miejscowości, a więc mówimy o zdarzeniu, które wydarzyło się w tym samym czasie i w tym samym miejscu. No, to ja bym tego nie odnosił do szczepionki. To wymaga wyjaśnienia w kontekście takim, powiedział, technicznym, dlatego że no, jest podejrzenie, że tam wystąpił jakiś błąd, jeżeli chodzi o to szczepienie. A więc tutaj Austria chyba na tym etapie nie jest dobrym przykładem. Natomiast rzeczywiście są kraje, które podchodzą do AstraZeneca bardzo ostrożnie. Wynika to z kilku faktów. Wynika to przede wszystkim z tego, że ta szczepionka została dopuszczona do stosowania, za czym jeszcze wszystkie wyniki spłynęły. Ja mam na myśli tutaj przede wszystkim wyniki u osób starszych. I myśmy od samego początku zaczęli trochę podchodzić do tej szczepionki jako takiej, no, przepraszam za słowo, ale w cudzysłowie niepełnowartościowej, a więc dla pewnych ludzi. Natomiast już te coraz liczniejsze dowody pokazują, że jest to szczepionka, która ma swoje miejsce, jest skuteczna. Zresztą Wielka Brytania prawie w całości szczepi się AstraZeneca i jak Państwo zapewne widzieliście, duży odsetek zaszczepionych osób tą szczepionką sprawił, że powoli się otwierają, powoli wraca edukacja, powoli wraca, no powiedzmy, w miarę normalne życie, a więc mamy coraz więcej dowodów na to, że ta szczepionka działa bardzo dobrze. Kolejna sprawa jest, żeby nie wchodzić w szczegóły, to jest kwestia, co to znaczy skuteczność szczepionki. Szczepionka na tym etapie, na którym jesteśmy, ma chronić przed chorobą, czyli ma chronić przed ciężką chorobą, przed zgonem, przed hospitalizacją, natomiast do końca my nie wiemy, czy ona chroni przed zakażeniem. Ale to jest inny przykład, Izraela i obserwacje izraelskie, które mówią, że przerwanie łańcucha następuje, że mało zakażeń jest, a więc wydaje się, że może jest lepiej, niż nam się wszystkim zdaje.
Czyli pana zdaniem senior ma nie mieć żadnych obaw przed szczepieniem się AstraZeneca?
AstraZeneca dopuściliśmy do szczepienia osób do 69 roku życia, także dla osób 70+, zalecamy raczej szczepionki mRNA, ale jeszcze raz podkreślam, wynika to z faktu braku pewnych obserwacji.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Filip Karman, kłaniam się nisko, do usłyszenia, dobrego dnia.